przed wprowadzeniem tego pakietu CPN.
Presja ma sens. Osiągnęliśmy efekt Czarnka, to znaczy obniżenie cen paliw na stacjach benzynowych.
A zatem, czy państwo słuchają nas w tej chwili w długiej kolejce do dystrybutora, żeby nie powiedzieć instrybutora? Proszę informować, proszę relacjonować o cenach. Porozmawiamy o tej maksymalnej, minimalnej i o tej, na którą być może wciąż jeszcze czekamy. Klaudiusz Slezak połączy się z nami niebawem, a po 17:00, gdzie jest idealny kierownik, prezes, menadżer?
Powinien skrupulatnie pilnować, czy pracownicy też wywiązują się ze swoich obowiązków.
Przede wszystkim powinien dbać o swoich pracowników.
Jest takie słynne powiedzenie, że przychodzimy do firmy, a odchodzimy od szefa, więc ono jest tak najbardziej aktualne i cały czas gdzieś tam funkcjonuje.
Okazuje się, że najbardziej niepożądaną cechą menadżerów w oczach ich podwładnych jest brak szacunku wobec pracowników i faworyzowanie tylko niektórych. Olga Bobienko opowie o badaniu, z którego można się dowiedzieć, jakie zachowania szefów sprawiają, że rezygnujemy z pracy, a po 17:30 dołączy do nas psycholożka Justyna Zacharuk, trenerka mocnych stron Instytutu Gallupa. Ksenia Maćczak zapyta m.in. o to, jak rozpoznać moment, w którym trzeba powiedzieć dość i rozpocząć poszukiwania nowej pracy. A w trzeciej godzinie, skoro zaczniemy od tematów około samochodowych, jaki jest statystyczny polski kierowca?
O ile jesteśmy na dobrej drodze, żeby skutecznie wyeliminować spożywanie alkoholu wśród kierowców, o tyle nadmierna prędkość wciąż pozostaje naszą największą barierą w osiągnięciu celu wizji zero.
To nie tylko moje obserwacje, ale polskie dane zbierane przez Komendę Główną Policji potwierdzają, że nieprędkość jest głównym wskaźnikiem wypadków w Polsce. To nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu jest główną przyczyną wypadków.
Kacper Badura zajrzał do badania Instytutu Transportu Samochodowego, z którego wynika, że polscy kierowcy są wzorowi pod niektórymi względami, ale w innych przypadkach już nie trzymają się aż tak mocno przepisów. Dlaczego Polska wciąż jest krajem pełnym paradoksów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach? Moim gościem po 18:30 będzie Maria Dąbrowska-Lorantz z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego. Dlaczego Polacy za kierownicą coraz chętniej zapinają pasy, unikają jeżdżenia pod wpływem alkoholu, a z drugiej strony tak często przekraczają dozwoloną prędkość. Czy problemem jest brak wyobraźni, a może coś zupełnie innego? Grupa osób patronujących, tam też państwa zapraszam. Oczywiście wszędzie, gdzie Radio Nowy Świat pojawia się z państwa ulubionymi portalami społecznościowymi, proszę nas połączyć. My łączymy się z państwem do 19:00 w popołudniówce. To już prawie 11 minut po 16:00. Co to śmierci? Za nami 13 minut po godzinie 16. Ostatni marcowy program popołudniowy w tym roku. I to jest ten dzień, na który czekali albo wszyscy, albo prawie wszyscy, którzy od czasu do czasu odwiedzają stacje benzynowe, bo ci, których to nie dotyczy z różnych powodów, nie mają czego tankować. Albo tak jak już kiedyś z redaktorem Klaudiuszem rozmawialiśmy, zawsze tankują za 100 zł i się cenami paliwa nie przejmują, to ci akurat wciąż mogą spać spokojnie. Natomiast od rana na pylonach w wielu miejscach w całym kraju, na stacjach benzynowych pojawiły się nowe, lepsze, niższe ceny. To efekt rządowego programu Ceny Paliwa Niżej, w skrócie CPN. To odpowiedź na globalny kryzys energetyczny wywołany wojną na Bliskim Wschodzie. Premier Donald Tusk podkreślił, że choć rozwiązania mają charakter doraźny, służby państwa będą stale monitorować rynek, aby zapewnić Polsce pełne bezpieczeństwo paliwowe. Jak długo będzie działał ów pakiet CPN i czy w budżecie państwa, czyli w naszej wspólnej kieszeni, są zabezpieczone środki na pokrycie ewentualnego ubytku w dochodach podatkowych? Klaudiusz Slezak powinien to wiedzieć, ewentualnie powinien wiedzieć, kto wie. Klaudiuszu, Klaudiuszu.
Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Ty byłeś już dzisiaj na stacji benzynowej?
Nie, ale przejeżdżałem i widziałem rzeczywiście zaskoczenie w moich oczach, być może dało się zauważyć. Jeszcze wczoraj odwiedziłem stację benzynową, tankując pojazd bardzo mało zużywający paliwa, a zatem i mój rachunek też nie był duży, to zaledwie kilkanaście złotych, ale gdybym zatankował dzisiaj, pewnie oszczędziłbym to i owo. Niestety musiałem zatankować wczoraj.
Mm-hmm. No więc ja też sobie zadałem ten trud i przeglądałem się przed godziną 6 rano. Mm-hmm. Stację paliwa, objechałem okolice, kilka z różnych koncernów i na wszystkich, tak, na pylonach było zdecydowanie mniej. Chyba stąd też Ksenia mi wysłała takie zdjęcie, te kolejki do stacji benzynowych dzisiaj.
Tak, piszą państwo już od kilkunastu minut o tym właśnie, że przed instrybutorami, żartobliwie cytując pewnego uczestnika, pewnego zajścia na pewnej stacji benzynowej, kolejki ustawiają się tu i tam. Pan Bogdan też pisze, a nie, pan Bogdan napisał, że akurat u niego kolejki nie było.
Rano o 6, przed 6 rano też kolejek nie było, więc może to jest jakieś rozwiązanie. Przy czym cena jutro może być inna, dodajmy, bo ceny będą regulowane codziennie.
Tak.
Więc tak, jutro może być... Może być też niższa oczywiście, ale wszystko zależy od ceny na rynkach światowych, a ta zależy od wypowiedzi pewnego pana prezydenta, w tym przypadku prezydenta Trumpa, który i od wypowiedzi, od decyzji oczywiście, choć mam wrażenie, że jego wypowiedzi działają
nie
na rynki mocniej.
Nie idą za decyzjami, czy też odwrotnie.
A to już swoją drogą, tak.
Niestety.
Wypowiedzi potrafią zrobić więcej zamieszania na rynkach niż realne działania potem wojsk amerykańskich i izraelskich w tamtym rejonie. No więc tak ta sytuacja wygląda. Oprócz kierowców na stację paliw popędził jeszcze kto? A właściwie, no tak, kto? Dobrze.
Kto?
No kto?
Kto?
Politycy oczywiście.
A, myślałem, że jeden ktoś. Tak. Zapytałeś, no, sugerując,
jak miałem,
że to
jak miałem inaczej pojedynczej zadać to pytanie, to kto? No.
Pewna grupa zawodowa też dzisiaj popędziła na stacje benzynowe, choć w zasadzie cena paliwa ich teoretycznie nie dotyczy, bo wielu z nich korzysta z transportu służbowego.
Zwłaszcza, że byli to ministrowie, którym przysługują.
Przysługuje taki transport.
Pojazdy służbowe. Mm-hmm. No ale załóżmy, że są też zainteresowani jako obywatele.
No na pewno, powinni przynajmniej być, tak.
Załóżmy optymistyczną wersję, że tankują swoje samochody sami. Mm-hmm. Może tak jest, prawda?
Kto wie, no nie możemy tego wykluczyć. Nie mamy takiej wiedzy, żeby postawić taką tezę.
Dzisiaj rano Mateusz wspominał o rocznicy pierwszego Matrixa, więc może tak.
Dziękuję, wiesz? Jeszcze nikt mi tak nie przywalił Matrixem. No, że ja jestem z tego klubu naiwniaka i ty mnie do tego Matrixowego jeszcze...
Nie, ja mówię tylko, że może jest jakaś rzeczywistość równoległa, w której tak się właśnie dzieje.
Ja tam się państwu kłaniam przy wejściu.
Dobrze, dobrze. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Ministrowie też mówili dzień dobry i bardzo się chwalili tym, że te ceny spadły.
Mechanizm ceny maksymalnej nie jest wbrew jakiejkolwiek branży czy jakiemukolwiek przedsiębiorcy. Jest po to, by kontrolować sytuację, po to, by obniżki podatków z budżetu Polaków przełożyły się bezpośrednio na obniżki cen benzyny na stacjach, tak aby po drodze żaden nikt z pośredników czy spekulantów, co najgorsze, nie zarabiał. A taka sytuacja miała przecież miejsce w przeszłości, gdy obniżka podatków nie zawsze przekładała się na obniżkę ceny na stacjach. Zagwarantowaliśmy to ceną maksymalną, codziennie wyliczaną, codziennie będzie publikowane obwieszczenie ministra energii w tej sprawie. Te ceny pewnie będą się zmieniać, bo sytuacja jest, jak powiedziałem, ekstraordynaryjna i wyjątkowa. To jest największy globalny kryzys cen paliw, największy kryzys na rynku ropy naftowej od ponad 50 lat, na co wskazują eksperci, na co wskazują konkretne rządy. W wielu państwach wprowadzono, szanowni państwo, stany nadzwyczajne związane z bezpieczeństwem energetycznym, z ograniczeniami w zakresie limitów tankowania. Polska jest bezpieczna energetycznie, zagwarantowaliśmy odpowiedni poziom w magazynach paliw.
Klaudiuszu, a czy pojawiło się wyjaśnienie, albo próba wyjaśnienia, czy ktoś podjął taką próbę, czym różni się spekulant od przedsiębiorcy, który kupuje coś tanio, a potem sprzedaje drożej?
To jest chyba taki dylemat odwieczny. Kiedy jest ta spekulacja się pojawia.
Bo żeby była jasność, ja też lubię, jak jest taniej tam, gdzie mogłoby być taniej. I też nie lubię, jeśli ktoś dorabia się, nie mając ku temu odpowiednich, no właśnie czego tak naprawdę.
No, ale,
no bo ma wiedzę, ma środki.
Ja nie wejdę z tobą w tę dyskusję.
Rozumiem, ja tylko się tłumaczę troszeczkę przed państwem, bo być może ktoś z państwa pomyśli, co ja tu wygaduję. Czy ja chcę, żeby było drożej? Nie, chcę, żeby było taniej. Zaraz porozmawiamy o kwestiach podatkowych, o dochodach budżetu. Oczywiście tak, też, ale to hasło spekulant pojawiło się w wypowiedzi, więc może ktoś mi wyjaśni.
Znaczy, rozumiem, że chodzi o takie szybkie drobienie się, że tanio kupię, drogo sprzedam dość szybko.
Czym to się różni?
Ja ci od razu powiem.
Tak.
Materia jest delikatna, skoro już chcesz ze mną wejść w tę dyskusję.
Rzecz niezwykle delikatna i ja poziom tej delikatności
rzecz dotyczy na przykład,
czuję.
Całkiem niedawno rozmawialiśmy o rynku mieszkaniowym, tam występuje też złowieszczu flipper, prawda? Czyli taki, który kupuje szybko, remontuje i sprzedaje drożej. No i ta fliperka też ma raczej takie konotacje negatywne, właśnie takiej spekulacji. No ale jedni mówią, no ale to jest normalny biznes, tak? Ktoś kupuje, inwestuje, sprzedaje drożej, no na tym jego biznes polega. Więc no nie chcę, tutaj, pytasz mnie...
Bo ja rozumiem, że ktoś przychodzi na stację...
Podchwytliwie o to, kim jest ten spekulant.
Tak.
No rozumiem, że to jest negatywne określenie kogoś, kto w
chciałby
szybkim
się
czasie...
dorobić w szybkim tempie, tak, rozumiem.
I robi to w obliczu pewnego kryzysu.
No ale nie przejmuje tego paliwa na przykład...
Nie jedna fortuna powstała na kryzysie. I różnym, o różnych też rzeczach
prawda.
Mówię.
No dobrze, jesteśmy już na etapie, w którym ci spekulanci nie będą się dorabiać na nas.
Czyli określilibyśmy tak, że spekulant to jest chyba ktoś, kto nie dba o dobro publiczne czy społeczne, a o własny biznes.
A zakładasz, że przedsiębiorcy tak na co dzień to o dobro publiczne też dbają?
No,
wiem, że wpuszczam cię na grząskie
pole. Próbujesz bardzo, bardzo mnie właśnie wpuścić, bo
wiem.
Z drugiej strony to jest normalna działalność rynkowa, tak?
Tak.
Gdzieś jest jakiś problem, ktoś kupuje, ktoś sprzedaje. Rzecz dotyczy, nie wiem, pogłowia, pamiętasz różne świńskie górki, albo jak są problemy z owocami miękkimi.
Tak.
To przecież też się dzieje. No, jak jest ich wysyp, to skupy tychże owoców kupują tanio, potem drożej sprzedają, jak ceny wzrosną. Więc no, to są mechanizmy rynkowe, można je różnie oceniać. Jedni powiedzą normalna działalność rynkowa, inni powiedzą, że to jest właśnie spekulant. Rząd, kiedy rządzi, musi mówić stop spekulantom. I to się dzieje nie tylko po roku 90, ale przecież wcześniej.
Wcześniej też, tak. I pamiętamy też, że paliwo jest wyjątkowym towarem. Nie są to owoce miękkie, bo wpływa na cenę tychże owoców i wielu innych towarów, także to też rozumiem. Cena paliwa ma bardzo dużą, gra bardzo dużą, ważną rolę na tej scenie.
To niewątpliwie. Więc próbujesz mnie na bardzo grząski grunt wciągnąć. Ja próbuję się wymknąć z twoich sił, jak tylko mogę. Kiedy zaczyna się spekulacja, kiedy ona jest, kiedy flipowanie mieszkań jest dobre, a kiedy złe.
Tak.
Czy jak ktoś kupi tanio jakiś samochód i go naprawi i sprzeda drożej, to też jest fliperem samochodowym?
Czy tylko spekulantem?
Tylko spekulantem, czy po prostu ma zmysł do biznesów? Nie podejmuję się tej dyskusji.
Okay.
No to ja zakładam, że popołudniówka jest tak szerokim programem i ciekawym, że można na pewno ekspertów od tego zaprosić.
Zdecydowanie, tak zrobimy. Na razie państwa proszę.
Wycofuję się. Rys czy rysów wycofuję.
Tak jest. A ja podążam twoim szlakiem.
Dziękuję. No oczywiście pojawiło się pytanie też w takim razie, skoro u nas tanio. Mhm. Ach, bo widzisz, wszedłeś mi w słowo, a to myślę, że dotyczyło tych cen. Nie, bardzo dobrze, że to zrobiłeś. Cen maksymalnych. Jest krytyka rządu za te ceny maksymalne. Wielu ekonomistów też mówi, no halo, halo, ale jak to tak? Regulować rynek? Przecież mamy podobno wolny rynek. No i tu oczywiście się pojawia to hasło o spekulacjach, tak? Że no wolny rynek wolnym rynkiem, ale trzeba go regulować, bo żeby nie pojawiali się spekulanci. Jak rozumiem, tu stawiamy kropkę, tak, nie chcąc wchodzić już znowu nawet na tenże, tak, w grząski grunt. Natomiast oczywiście pojawiły się różne widma, chociażby tego, że będzie turystyka paliwowa.
Z Niemiec.
Bo skoro gdzieś jest taniej, to znowu przedsiębiorczy Niemcy mogliby sobie pomyśleć, pojadę tam, tam jest taniej, zatankuję, będę miał. Niekoniecznie nawet do odsprzedaży, ale dla siebie. No i tu na razie zakazów żadnych nie ma. Chociaż też dodajmy, że są kraje, które zakazy wprowadzają albo utrudnienia wprowadzają czy ograniczenia. Na razie u nas nie ma, ale ministrowie mają się temu przyglądać.
Jak wiecie, w niektórych państwach przyjęto pewne rozwiązania. One są rzeczywiście dość trudne technicznie i ryzykowne, które każą obcokrajowcom płacić więcej na stacjach benzynowych. Tak jest na przykład w Słowacji. Obserwujemy, na razie nie mamy do czynienia z jakąś masową turystyką, przede wszystkim z kierunku zachodniego, tą turystyką paliwową, czyli no, wyjazdami do Polski po tańsze paliwo, ale nie ulega wątpliwości, że pojawią się chętni, szczególnie zza zachodniej granicy, aby to tańsze paliwo w Polsce kupować. To jest w jakimś sensie najlepsza z możliwych recenzji naszego działania. Rzeczywiście u nas paliwo jest tak tanie, jak to tylko możliwe, co oznacza, że jest bardzo wyraźnie tańsze niż na przykład w Niemczech. Ale to oznacza właśnie też pełną koncentrację i czujność wszystkich instytucji państwa, które są za to, za bezpieczeństwo energetyczne i paliwowe odpowiedzialne, tak żeby tutaj nie popełnić żadnego błędu.
Tak ma być i zobaczymy, będziemy to też obserwować, czy rządowi się uda tak gospodarować i tak kierować tym strumieniem chętnych, żeby po pierwsze dla wszystkich starczyło i po drugie, żeby ta turystyka, no naturalnie pewnie występująca w jakimś tam rozmiarze, nie stała się na tyle powszechna, żeby tego paliwa na stacjach benzynowych zabrakło. Oczywiście, czyja to jest wszystko zasługa, że te ceny są niższe? Tu cię nie zaskoczę
pewnie. To zależy, kto się wypowiada w tej kwestii.
To prawda. No ministrowie, jak mówiłem, pojechali na stację chwalić się sukcesem. Ale nie tylko oni, oczywiście.
Byli ministrowie też.
A też, to prawda. Być może przyszli. Jak tak
cóż
dalej sytuacja...
No, tu... Talerzyk leżał jak
no,
leży?
Jak sam rozumiesz. Nie, wszystko jest okej.
Okay. Wszystko jest okej, okay, dobrze.
Tak, nic się nie zbiło. No więc oczywiście Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że to ich zasługa. No już nawet zaczęli wypisywać na koncie Jarosława Kaczyńskiego. Pojawiło się hasło efekt Czarnka, że ta obniżka to ma być jego zasługa, tak, bo to on przedstawiał ustawę. No ale, że z jednej strony dobrze, bo rząd obniżył ceny paliw, ale z drugiej źle, bo zrobił co za późno, a skoro zrobił za późno, a ceny paliw mają wpływ na inflację, no to inflacja wzrasta, mówił dzisiaj Mariusz Błaszczak.
Presja ma sens, osiągnęliśmy efekt Czarnka, to znaczy obniżenie cen paliw na stacjach benzynowych. Tylko z tym, że takie obniżenie powinno mieć miejsce 3 tygodnie temu. To wtedy pan profesor Czarnek w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości złożył projekt ustawy o obniżeniu VAT-u i akcyzy na paliwa. Ten projekt został zamrożony przez marszałka Sejmu. Rząd Donalda Tuska dopiero w ubiegłym tygodniu obudził się z letargu, a ten letarg spowodował, że wzrosła inflacja w naszym kraju o niemal punkt procentowy. Luty do marca tego roku. Co oznacza wzrost inflacji? Oznacza drożyznę. Oznacza wzrost cen produktów spożywczych. Oznacza drożyznę, szczególnie dotkliwą przed świętami wielkanocnymi.
I to prawda, że wzrost inflacji oznacza po prostu wzrost cen. No tylko tyle, że jest w pewien szkopuł w tym, że mówi to akurat przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Wiesz jaki, prawda, Michale?
Naprowadź mnie.
No taki, że kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość...
Ach, w tym znaczeniu, tak.
To ta inflacja była kilkunastoprocentowa.
Ale to była, przepraszam, pamiętasz nazwisko prezydenta pewnego państwa leżącego nieopodal. To była wtedy
tak,
jego zasługa.
To była wtedy putinflacja, tak, to pamiętamy. Teraz oczywiście to jest wina rządu, nie żadnego prezydenta, który mógłby wywołać tę inflację i wzrost cen paliw. Nie, absolutnie, bo tak Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że nie. No i ten efekt Czarnka a propos inflacji, no to przypomina też rzecznik rządu, Adam Szłapka dzisiaj.
Przypominam, że w marcu 2023 roku inflacja w Polsce wynosiła 16,1%, a pan minister wtedy rządu Czarnek zalecał Polakom, żeby mniej jedli, mniej kupowali. Więc myślę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie ci, którzy byli w rządzie, są ostatnimi osobami, którzy mogą wypowiadać się o drożyźnie, bo to za ich czasów drożyzna była bardzo, bardzo duża. Ten mechanizm, który my wprowadzamy dotyczący cen paliw jest no, tym fundamentalnym mechanizmem walki z inflacją, bo wiemy, że cena paliw jest składnikiem bardzo wielu innych produktów i usług, bo w zasadzie wszystkie produkty, które kupujemy w sklepach wymagają transportu, więc siłą rzeczy cena paliw jest zawsze składnikiem i zawsze cena paliw ma bardzo duży wpływ na inflację. Natomiast oczywiście mechanizm, który wprowadziliśmy, jest też znacznym obciążeniem dla budżetu i z każdego tego typu mechanizmem trzeba podchodzić bardzo odpowiedzialnie. A tutaj, jak widzę, politykom Prawa i Sprawiedliwości takiej odpowiedzialności elementarnej za państwo brakuje.
No faktycznie Przemysław Czarnek takich słów używał, że można jeść trochę mniej i taniej. W obliczu 9% wtedy on to powiedział inflacji. No teraz politycy PiS-u mówią, że 3% jest problemem. Tak to wygląda oczywiście w tej polityce, jeżeli chodzi o to, co się robi, jak się jest rządem, a co opozycją. Na początku zapytałeś mnie, czy to uszczupli bardzo budżet. No uszczupli, no tu nie ma wątpliwości. Dziura tak zwana budżetowa jest bardzo duża, rząd ma duże potrzeby. Do tego nie ma pieniędzy, które chociażby mieliśmy dostać 2 miliardy zwrotu za broń wysłaną Ukrainie w pierwszych miesiącach wojny, co blokuje Viktor Orban. Więc no takie drobne rzeczy też na budżet wpływają, więc dlatego pewnie rząd nie będzie chętnie patrzył na takie pomysły jak obniżka VAT-u na żywność. Może nie tak duża, bo z 5% na zero i może nie tak bardzo odczuwalna dla nas konsumentów, chociaż no, zawsze te 5% oczywiście, czy 5 punktów procentowych by się przydało. Natomiast no rząd pewnie będzie tutaj jednak starał się takim pomysłom przeciwdziałać, jak każdy rząd zresztą, bo powinien dbać o finanse publiczne, więc no tak, tutaj zawsze trzeba ważyć rację w tych sprawach wydawania pieniędzy i oszczędzania.
Państwo to wszystko ważą, liczą, mierzą, kalkulują kalkulatorami albo w głowie po prostu lub też przy pomocy różnych innych urządzeń typu ołówek i kartka, bo na przykład dostaję od państwa wiadomości, że cena netto paliwa, bo przedsiębiorcy na taką cenę zwracają uwagę, nie jest wcale aż tak niska albo o zbyt wiele niższa. Pan Paweł napisał: na stacji paliw, gdzie przeważnie tankuje, cena netto spadła o 5 groszy. No i oczywiście cała grupa entuzjastów transportu bezpaliwowego odezwała się w sprawie podwyżek, wcześniej, a teraz obniżek cen na stacjach benzynowych. Piszą państwo, że rower wciąż pali dokładnie tyle, ile palił przed podwyżkami i to cały czas jest równo zero. Ale wracając do pytania, które postawiłem, a właściwie próbowałem cię wciągnąć, właściwie sam poszukując odpowiedzi na pytanie, gdzie zaczynają się te niepożądane zachowania na rynku i kto jest
spekulantem,
o właśnie, a kto nim nie jest, to pan Marcin napisał, czy jeśli składa się obietnice polityczne, co jest tanie, ale ich nie realizuje, bo to jest drogie, to mamy do czynienia z flippingiem społecznym czy spekulacją narodową? Jeśli narzekałeś na moje trudne pytania, to właśnie stanąłeś teraz przed taką górą, że rysy przy tym to płaskowyż, wiesz? Panie Marcinie?
Ale to jest takie, to jest pytanie retoryczne.
Ja domyślam się, że...
do mnie. On,
ja,
to jest tak,
takie piękne, ja wiem.
Pytanie, którym możemy zamknąć naszą rozmowę.
I musimy, bo innego wyjścia nie mamy. Piszą jeszcze państwo, że jest gdzieś promocja na masło po złotówce za kostkę. O! I to jest może pomysł na flipping spożywczy. Panie Jacku, dziękuję za tę wiadomość. Zachowam dla siebie nazwę sieci sklepów. Klaudiusz Slezak. Dziękujemy.
Dziękuję.
Za 27 minut 17. Jak piękne będzie to popołudnie, pięknie się rozpoczynające w Radiu Nowy Świat. U państwa za oknem opowiem za chwilę.
Partnerem prognozy pogody jest Yokohama, japoński producent opon klasy premium.
Pogoda. Panie Małgorzacie, ceny urzędowe skojarzyły się z niedoborami, które być może na stacjach benzynowych niebawem nastąpią, a zatem nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na kartki. Ja bym chyba raczej wolał nie czekać, ale i tak nie mamy innego wyjścia. Co będzie, to będzie. Jest 16:30 prawie 7, a w prognozie pogody czytam, że na wschodzie, południu i południowym wschodzie chmury z opadami deszczu, w Karpatach także deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach warunki mogą być trudne. W pozostałej części kraju więcej słońca, tylko na zachodzie przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie burze i krupa śnieżna. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, silniejszy w górach, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. A na termometrach najmniej w Zakopanem, ale to temperatura z plusem, prawie plus 1, plus 11 w Mławie i tam jest w tej chwili najcieplej. Od niedzieli możemy spodziewać się pogodniejszych i cieplejszych dni, sygnalizują synoptycy, a w drugiej połowie przyszłego tygodnia temperatura może przekroczyć 20 stopni Celsjusza, ale zastrzegają jednocześnie, że te prognozy mogą się zmienić. Wiedzą państwo, jak to działa w przypadku prognoz dłużej terminowych, to znaczy nie takich bardzo długoterminowych, ale takich, które podpowiadają nam, jaka pogoda będzie za tydzień na przykład. Proszę się zatem do tego nie przyzwyczajać, śledzić to, o czym opowiadam w Radiu Nowy